Cześć, z tej strony Marta
i Paula,
czyli podcast
Brzmi chamsko.
W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o różnicy pokoleń, o tym, co to było kiedyś, co to jest teraz, co się z tym wiąże, co za tym idzie i jakie my mamy do tego podejście.
A teraz klikacie przycisk subskrypcji, wystawiacie nam ocenkę, dajecie kciuki w górę albo w dół.
Lepiej w górę. To właśnie, zacznijmy chyba od tego, że różnice pokoleń według mnie mają znaczenie tylko i wyłącznie dla badaczy, którzy właśnie badają te pokolenia, to jak się zmieniają, to się zmieniają zachowania, ich działania, a nie w życiu codziennym.
Tak, tak, właśnie też mi się wydaje, że takie stawianie granic i mówienie, o, bo ty jesteś z innego pokolenia, to nie rozumiesz, to jest totalnie, no nie pomaga w życiu, nie? Nie pomaga ani osobie, która mówi coś takiego, bo czuje, że właśnie nie przystaje jakby do nowych czasów, ale też robi taką bezsensowną, myślę, że presję na młodszych osobach, na tych kolejnych pokoleniach i tak dalej, że no one żyją jakby w innych czasach niż wychowywały się te osoby starsze, albo bardzo stare już. Świat się zmienił, no i jakby one nie będą cofać się swoimi zachowaniami do czasów, nie wiem, sprzed internetu czy sprzed telefonów komórkowych, bo to jest totalnie bez sensu.
Tak, ja jeszcze w ogóle myślę, że właśnie mówienie o pokoleniach, to jest kolejny sposób, żeby dawać tam jakieś etykietki i plakietki,
tak,
nie?
Tak,
że ty jesteś z pokolenia takiego,
tak.
To coś głupia. Tak. A ty jesteś tego, to ty jesteś roszczeniowa, nie?
Tak, dokładnie.
Że od razu właśnie wkładamy znowu ludzi w schematy, znowu w jakieś podziały i tak dalej, nie? To jest totalnie bez sensu. I tak jak powiedziałaś o tym, że pokolenia powinny się jakby uczyć siebie nawzajem.
Tak.
To w ogóle ułatwia, będzie ułatwiało relacje, nie? I właśnie jak nie patrzymy na siebie przez pryzmat właśnie lat czy pokoleń, to totalnie jesteśmy innymi ludźmi, inaczej z sobą rozmawiamy. To też mam wrażenie, że widać mocno, kiedy właśnie się poznajemy nawzajem, nie?
Tak.
I kiedy właśnie, kiedy jesteśmy bardziej otwartymi ludźmi, to nie ma znaczenia, z którego pokolenia jesteś. A jak jesteś zamknięta, to się dopiero dojdziesz do wszystkiego.
Wydaje mi się, że to jest teraz co 20 lat liczone, że jest nowe pokolenie po 20 latach. A jak ludzie
tak
decydują...
W głowie właśnie. Chyba tak, plus minus, no?
Tak. Więc raczej znam mało osób, chociaż nie, z mojej szkoły kojarzę kilka takich dziewczyn, które właśnie tylko, nawet w liceum jeszcze, tuż matura i już zachodziły w ciążę, ale to było naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć. Większość raczej gdzieś tam po 30, czy niektóre osoby nawet po 40 decydują się na dziecko, więc taki rozdział już dwóch pokoleń i to podkreślanie, że o, masz dziecko, nie wiem, jak twoje dziecko pójdzie do szkoły, to już będziesz starą babą na emeryturze, no to też jest takie chujowe, nie? Bo to jest kolejny raz wcinanie się ludziom w ich decyzje życiowe i to nie jest tak, że jak kobieta, nie wiem, po 30 zdecyduje się na dziecko, no to ona właśnie wtedy chciała mieć, nie? A jakby miała na przykład 18 lat i zaszła w ciążę, to niekoniecznie musiałaby mieć takie samo podejście, niekoniecznie byłaby szczęśliwa, nie? Niż z taką swoją dojrzałą decyzją.
No tak, no bo jakby to, wiesz, temat posiadania dzieci i świadomy temat posiadania dzieci, to jest w ogóle, wiesz, inna kategoria, nie?
Tak.
Ja totalnie sobie nie wyobrażałam nigdy mieć dziecka w wieku 18-19 lat, to chyba w ogóle koniec świata dla mnie, nie?
W sensie ja właśnie odwrotnie, nie? Że ja miałam 18 i miałam nawet 17 i miałam taką presję, że kurwa, dziecko, nie? Ale to właśnie było pod presją takiego, że tak trzeba, nie?
Tak,
że wtedy
tak.
Nie miałam takich swoich przemyśleń, rzeczywiście co ja chcę, tylko bardziej ulegałam wpływom, czy naciskom można nawet powiedzieć, osobom z mojego otoczenia najbliższego.
Tak, tylko właśnie to jest to, o czym mówiłam na początku, nie? Że albo właśnie presja rówieśników, czyli jakby tego twojego pokolenia wywoływała tą, nie wiem, potrzebę zajścia w ciążę, albo właśnie pokolenie starsze,
tak.
Nie? Że oni uważali, że w swoim wieku to my już mieliśmy trójkę dzieci i
tak,
w ogóle,
tak,
wiesz, trzy konie, dwie krowy i dwa nomy. No, ale jakby to było kiedyś, nie? I właśnie przykład tego, tych dzieci to dobry w ogóle przykład, bo bardzo mocno widać teraz, popatrząc właśnie z pokoleniami, że to się zmienia. Że nasze pokolenie, czyli milenialsów, bardziej idzie świadomo w decyzje z dziećmi, nie? Pokolenie Zetek, to oni w ogóle raczej nie myślą o to, żeby mieć dzieci. Oni raczej są totalnie na nie.
Tak.
I to teraz znaczy, że nie wiem, mamy się o to kłócić, że jakby, nie wiem, mamy wystanie po dwóch stronach barykady i się wykłócać z pokoleniem właśnie boomersów o to. Jakaś agencja marketingowa właśnie robiła tam kampanię o pokoleniach i o różnicy pokoleń, właśnie, że boomersi, milenialsi i chyba zetki tam były. I to jakby pokazane było, że jeżeli te pokolenia chcą się dogadać, to jakby między nimi coraz bardziej pęka ziemia, że oni się coraz bardziej oddalają, nie? Tak. Właśnie było pokazane, że tam ci jedni tam grillują, coś robią, drudzy są, ci młodzi są gdzieś przy telefonach, a trzeci jeszcze gdzieś indziej. I to było super pokazane właśnie, że jeżeli pokolenia się nie próbują poznać nawzajem, nie chcą się właśnie porozumieć ze sobą, to się coraz bardziej właśnie oddalają i stąd wychodzi wiele tych niesnasek, które pochodzą, albo tych właśnie etykiet, które się gdzieś przykleja, nie?
Tak, tak. Tak, to jest też właśnie skłóconymi trochę politycznie, nie? Ale skłóconymi ludźmi, którzy się nie rozumieją i nie chcą się zrozumieć, najłatwiej się steruje, bo po prostu rzucisz jakieś hasło żrące.
Tak.
Jedna grupa się nakręci na to i zaczynają już, wiesz, nic nie musisz robić, tylko sobie siedzisz z założonymi rękami i patrzysz, jak coraz bardziej ten rozłam postępuje. No i to jest na twoją rękę, nie? No bo ci ludzie uwierzyli w jedną rzecz, to uwierzą już we wszystko po prostu, tak, co im rzucisz.
Taką rzeczą, która mocno rozgrzewa nasze internety, to jest, tak się mówi, że pokolenie Z weszło na rynek, oni są roszczeniowi.
Tak, bo
nie?
chcą, kurwa, wyżyć z jednej pensji, nie? No zajebiste roszczenie, nie?
Tak, ale w ogóle cenią sobie właśnie balans, to bardziej wolą swoje życie prywatne niż praca, nie? Jakby naraz, co jest dla mnie zrozumiałe. I właśnie to jest ta kwestia, nie? Że boomersi, niektórzy milenialsi uważają, że my powinniśmy wyprówać flaki sobie w imię firmy, bo praca jest najważniejsza i pojmuje. A to młodsze pokolenie mówi, no nie, moje życie jest ważniejsze. Jakby to nie jest moja firma. Czego ja mam się zażynać dla niej?
Tak, tak.
Jakby nic z tego nie będę miał, nie?
Tak, i wydaje mi się, że to jest zdrowsze podejście, no bo jakby firma nie jest twoją rodziną, co już mówiłyśmy kilka razy, twój szef nie jest twoim przyjacielem i spędzanie no naprawdę życia w pracy, gdzie olewasz, zwłaszcza właśnie starsze pokolenia, które tak się srały, żeby mieć dzieci, masz w dupie te dzieci, bo całe życie przesiedzisz w biurze, gadając z obcymi ludźmi, tak naprawdę z obcymi ludźmi spędzasz więcej czasu podczas doby, niż z własną rodziną, co jest w ogóle dla mnie chore, nie?
Tak, w ogóle to jest coś, co mnie właśnie jakoś tak przy zaczęciu nowej pracy właśnie tam rozmawialiśmy, że mówię, fajnie, było fajnie, że się dogadujemy między sobą, bo spędzamy ze sobą właśnie prawie całe dnie, nie? A jakby, wiesz, jeżeli pracowałabyś w firmie, w której jest totalny kwas i nie lubicie się nawzajem z ludźmi,
tak.
No to byłoby, kurwa, męczące, bo spędzamy ze sobą właśnie więcej czasu, w sensie śmieję się, że ja więcej rozmawiam z moim współpracownikiem, z moim mężem przez cały dzień, nie? No bo jakby tak, nie mam w domu,
no,
nie?
No tak.
Jakby, wiesz, nie pracuję w domu i jakby to jest straszne. I jakby ja rozumiem to pokolenie, że oni chcą wyjść, powiedzmy, o tej 17, kiedy kończy się ta zmiana i mieć wyjebane po prostu.
Tak. Tak, zwłaszcza już, ale nawet jak ja mam psa, nie? Muszę z nią wychodzić średnio co 3 godziny. Jak właśnie home office jest super komfortowy, no bo ja mogę sobie na to pozwolić, nie? A jak sobie wyobrażę, że dobra, ja wychodzę, mój partner wychodzi i ten pies siedzi cały dzień sam. I co? I się zleje, nie wiem, zsika, siedzi w klatce kennelowej, więc co pod siebie będzie robić, no to jest nieludzkie, nie?
No to jest kwestia świadomości posiadania zwierząt, kiedy nie macie w domu.
Ja no
nie
tak,
mam
tak,
ale nie mam świadomie psa, bym bardzo chciała, ale nie mam nim w domu i nie mam się nim zająć, więc jakby to już była kwestia moja egoistyczna, że chcę mieć psa. No ale jakby to nie tędy droga, nie?
Tak, tak.
Więc ty wiesz, że mogłaś sobie na to pozwolić i macie na tyle komfortową sytuację, że jesteście w stanie z nim wyjść, tak?
Tak.
To jest totalnie inny obraz, ale właśnie jak ktoś świadomie decyduje się na psa, a nie ma tej osoby w domu cały dzień, no to...
Jest jeszcze takie powiedzenie, że kiedyś to były czasy, teraz to nie ma czasów, czyli właśnie to jest taki temat trochę romantyzowania swojej młodości, no bo wiadomo, że jak się miało 20 lat, mogło się wszystko, plecy nie bolały, można było spokojnie ukucnąć bez bólu w kolanach, to kojarzy nam się ten czas właśnie z taką dobrą zabawą, i pod to też jest taka skłonność, tak jak słyszę starsze osoby, od którejś usłyszałam, że przecież podczas komunizmu i za PRL-u to było tak zajebiście, no ja pierdolę, reality check trochę. I właśnie to jest takie podkoloryzowywanie tej swojej przeszłości, tej młodości i wciąganie w to też innych elementów, które były zjebane, no bo były i z tym nie ma w ogóle dyskusji, ale takie mówienie, że o, teraz wy młodzi, to nie potraficie się dobrze bawić, bo XYZ, nie?
Tak, ja w ogóle totalnie nie rozumiem życia przeszłością. To jest dla mnie coś niezrozumiałego. Ja rozumiem, że coś wspominamy, no bo jak, jeżeli coś było dla nas dobrego, to to wspominamy w jakiś sposób. Tak jak też mówisz, że jakby też ta kwestia jest u nas, u ludzi, że my często swoje wspomnień wyrzucamy te negatywne wydarzenia,
tak,
te złe, tak, tylko właśnie trzymamy się tych dobrych, co ma sens ogólnie rzecz biorąc, nie? Ale właśnie uważanie, że w jakichś czasach było lepiej niż teraz, to jakby, wiesz, mi to nic nie mówi, bo ja nie żyłam wtedy.
Tak.
Ty nie masz żadnego odniesienia do tych czasów, które były kiedyś, nie?
No ale już samo słuchanie tego, że chcesz kupić chleb, a nie możesz, bo nie ma na półce w sklepie, no to jest w ogóle popierdolone, nie? Idziesz do sklepu i nic nie możesz kupić, bo tam po prostu nic nie ma.
No ogólnie rzecz biorąc, tak, no to jest popierdolone, ale właśnie chodzi mi o to, że trudno mi się odnieść do czasów, w których żyła moja mama czy moja babcia, no bo mnie kurwa wtedy nie było, nie?
Tak.
I jakby już teraz, nie wiem, za lat powiedzmy 20, nie? Czy tam 30. No i ja będę mówiła takich dzieciaków, o, w moich, za moich czasów coś tam. No, a nie powiedzą mi, spoko. Jakby nic mi to nie mówi, bo nie żyliśmy wtedy, nie?
Tak.
Jakby wiesz, za 30 lat to świat się zmieni milion razy. I te 30 lat temu ten świat wyglądał inaczej, niż wygląda teraz. I właśnie trzymanie się, wiesz, tak... trzymanie się cały czas właśnie w przeszłości, to jest dla mnie coś w ogóle niezrozumiałego. Ja mam wrażenie, że, wiesz, że jak się tak ciągle wracasz do przeszłości, to stoisz w ogóle w miejscu.
Tak.
Że jakby totalnie, wiesz, to życie, nie mówię, że nie wiadomo, musi być takie wyjebane i fajerwerki, ale jakby, że w ogóle nie posuwasz się naprzód, że ciągle, tak, tak, wiesz, tkwisz takim gównie.
Tak, bo blokujesz w ogóle to, co się teraz dzieje,
tak,
te wszystkie jakby osiągnięcia, no bo jakby nie patrzeć, to tak ułatwia życie, że no, masakra, a w ogóle ciekawe, co będzie w przyszłości, nie? Jak to się zmieni.
Tak.
A nie takie, że o, teraz to coś. No.
Jakie to były czasy, nie? No fajnie, no wiesz, tak jak powiedziałeś na początku, że no kiedyś my miałyśmy 20 lat, 15 lat i też można mówić, o jak byłyśmy młode, to coś tam, tegoś tam nie było. No normalne, 15 lat to już wyglądało inaczej, nie?
Tak, tak.
Żeby w ciągu naszego życia też się wiele rzeczy zmieniło. I uważam, że to nie sądzę, żebyśmy teraz mówiły, że o, za naszych czasów to coś tam.
Tak, tak. W sensie nawet jeśli jakiś element był fajny, kiedy miałam powiedzmy na to 15 lat, to ja nie chcę powrotu tamtych czasów, nie? Ja nie chcę w ogóle przeżywać jeszcze raz tego samego.
No to jest spokój. Masakra, jaka umarła. No. Miała coś powtarzać jeszcze raz. Ja w ogóle myślę o pokoleniach, to tak naprawdę jest jedna rzecz, która jest niezmienna. Młodzież jest najgorsza. Zawsze. I to nieważne właśnie, czy to były lata 2000, czy właśnie 90, 80, 70, czy teraz obecne, młodzież jest zawsze najgorsza. I nieważne, co oni robią. Oni nawet mogą kurwa się z książką w ręce. Oni są zawsze najgorsi.
Tak, mogą w ogóle robić dokładnie to, czego od nich wymagasz i tak znajdziesz powód do przypierdolenia
zawsze,
się.
Zawsze,
nie?
I właśnie to jest to, że jest to właśnie niezrozumienie i nawet nie ma tego tej chęci, żeby się poznać nawzajem. Tylko najlepiej jeb, łatka, nie?
Tak, tak.
Z jebem, nara.
Tak.
To jest straszne w ogóle.
Właśnie, no to co mówisz, że tak... Jeszcze przed tym odcinkiem się zastanawiałam, ile znam takich osób, powiedzmy, nie wiem, 60 czy coś, które się rzeczywiście interesują zmieniającymi się czasami i chociaż próbują robić te same aktywności, które robią nastolatkowie, czy nie, no które nawet my robimy, nie? Bo niektórzy są już tak po prostu obetonowani w tych swoich poglądach. Jest chyba taka, nie pamiętam jak to konto się nazywa, ale taka babcia grająca w gry, nie?
Nie kojarzę.
No to jest taka. No i to jest super, nie? Bo ona chociaż spróbowała, a nie pierdoli, że o, bo ta młodzież tylko siedzi przed kompem i gra. No kurwa, zobacz, jakie to jest zajebiste, nie?
Tak, ale a propos powiedzmy influencerek w wieku babciowym,
tak.
To jest taka laska na TikToku, właśnie babcia na TikToku, i ona właśnie, typu właśnie, zobacz, jak się ubrałam na randkę z kimś tam, nie? I ona mówi, dobra, nara, nie? Co tam idę? Po angielsku, ale w ogóle super właśnie taki, wiesz, takie zadanie wyjebane, nie?
Tak.
Dobra, nara, coś tam, z kimś tam umówiłam, baj, idzie, nie? To po pierwsze, a po drugie powiedzieć o tym, że nie znasz osób po 60, które się interesują zmieniającym się światem. Ja znam, chodzę do książki, tam same emerytki, właściwie większość, ale to są właśnie takie emerytki siebie postępowe, bo no i one na Netflix oglądają i wiesz, mam telefony, WhatsAppy, coś tam ogarniają. i próbują, i się interesują. Moja babcia też na przykład właśnie jest i na Facebooku i ogarnia dzwonienie i tam takie rzeczy. Też właśnie się śmieje, też tam o Netflixy się śmieje, że ma tam ten telewizor cały smart, sobie kupiła klawiaturę, żeby łatwiej wpisywać i tam ktoś go szuka na YouTubie i w ogóle, więc się śmieje, że jak chcesz właśnie iść naprzód razem ze światem, to znajdziesz sposób. Tak, jakby wiesz, a jeżeli masz dzieci, to je poprosisz o pomoc. Jeżeli nie masz dzieci, to znajdziesz miejsca, w którym ci pomogą.
Dokładnie,
tak? Są kursy dla seniorów, były takie nauki obsługi komputera i tak dalej, więc jeżeli chcesz, to ogarniesz.
Tak, tak, zwłaszcza to mnie rozwala, że to jest takie wybiórcze, nie? Że jesteś w stanie nauczyć się obsługi piekarnika albo pralki, ale komputer, no kurwa, jak to włączyć? Po prostu, no nie da się, no nierealne. A więc to jest takie, że no jak chcesz, to zrobisz po prostu.
Tak, tak, tylko właśnie kwestia, właśnie to jest to, chęć.
Tak.
Chęć poznania, chęć zrozumienia, chęć nauki. Jak nie masz w sobie żadnej chęci, no to jakby mogą cię, nie wiem, kurwa, cię torturować, a ty nie ogarniesz połączenia komputera na przykład, tak. Nie? Naprawdę, to jest w ogóle, wiesz, abstrakcja. Też uważam, właśnie to jest otwierające głowę, mocno według mnie, to właśnie poznawanie ludzi w różnym wieku.
Tak.
I obcowanie z nimi. Właśnie śmieję, że ja mam właśnie... Mam znajomą, która jest starsza ode mnie, ale super się dogadujemy. Ona się śmieje do mnie, że jestem starą duszą i może tego tak dobrze dogaduję się z tymi ludźmi. Być może, nie wiem. Ale rzeczywiście nie, u mnie właśnie wiek nie ma dla mnie znaczenia totalnie. I tak jak mówię, ja się dogaduję z emerytkami, są super, można mi nimi żartować i tak dalej. Znam właśnie dziewczynę bliżej 50 niż bliżej mojej 30 i się super dogadujemy. Znam ludzi młodszych ode mnie, się z nimi super dogaduję. Więc uważam, że to kwestia właśnie chęci poznania się i otwartości na ludzi. Na różne pokolenia.
Tak, właśnie takie nieprzypinanie łatki, że o 15-latka to gówno wie i jest mądrzejsza i w ogóle spierdala, nie? Bo to jest takie, no jakby ludzie będą coraz młodsi od ciebie, więc jak będziesz się blokować na młodsze osoby, no to po prostu przesrane, nie?
Tak, tak, ale właśnie to jest spoko, bo właśnie to jest to, jak ty się wiesz, znaczy, w ogóle tak, my akurat, my mamy właśnie pokolenie nasze i te 30 takich, to my jesteśmy mamy od takiej sytuacji, że po pierwsze urodziłyśmy się poniekąd, jak zaczął być ten postęp internetowy, więc nam jest łatwiej i łatwiej nam nadgonić zmieniający się, powiedzmy, świat, nie? I też łatwiej nam nawiązać kontakt z ludźmi młodszymi od nas, bo my mamy tą wiedzę jako, mamy tu jakieś zaplecze i łatwiej nam to nadrobić, bo jeżeli czegoś nie wiem, to my znajdziemy odpowiedź, nie?
Tak, tak.
A jak masz osobę 60+ i osobę 15+, no to to wymaga trochę więcej czasu, nie? Z jednej strony od tego dzieciaka, który chce teraz wszystko szybko, a ta osoba starsza potrzebuje trochę więcej czasu. I tu jest to czasem zgrzyt, nie? Że jedna jest za szybka, druga jest za wolna. I tu też już pojawia się problem w komunikacji, nie? Takiej.
No tak, tak, ale to właśnie do tego wraca, że ta otwartość, nie? Że jakby... Nie wiem, jak to dokładnie opisać, żeby wygłosić swoją myśl, nie? Ale takie właśnie budowanie takiego społeczeństwa różnorodnego, nie? A nie tylko tak, że jesteś w grupie, nie wiem, urodzisz dziecko, to jesteś w grupie matek w wieku ileś tam. Bo to jest po prostu, kurwa, rozmawiasz tylko o tym. Albo pod kątem zawodowym, że rozmawiasz tylko z ludźmi z pracy i z...
Albo swojej branży.
Tak, jakiejś. Tak. I masz tylko jedną perspektywę na coś. Albo, nie wiem, no z ludźmi, z którymi mieszkasz w okolicy, nie? Że no, ja na przykład nie rozmawiam z tymi ludźmi, mówię im dzień dobry.
Oni nie zawsze odpowiadają.
Nie zawsze odpowiadają. Ale to... myślę, że właśnie tutaj jest kwestia takiego takiej chęci właśnie utrzymywania tego kontaktu i trochę może no właśnie coś, z czym ja mam problem, takiego small talku, zagadywania, bo no czasem aż głupio się przyznać, ale jak ktoś do mnie coś mówi, to tylko się zastanawiam, kiedy zamknie mordę i będę mogła iść do domu. Bo no, nie lubię takich sytuacji, no ale to jestem ja, nie? Ale jak są, no wczoraj rozmawiałam z jakąś dziewczyną o pieskach, no to...
Pogadałaś.
To pogadałam, nie? No bo był taki temat, który mnie akurat interesował. Ale myślę, że jakbym się wprowadzała teraz jakby z tą wiedzą o błędach, które popełniłam kiedyś, jakbym się wprowadzała do nowego miejsca, to może bym popukała do sąsiadów w pierwszym tygodniu i się przedstawiła chociaż i coś tam, nie wiem, kilka słów zamieniła. Tak sobie myślę, że to chyba było coś, czego nie zrobiłam, no a teraz tak głupio, że nie wiem, mieszkam tam już ile, 8 lat i No dzień dobry, mieszkam tutaj, nie?
To, co mówisz, to jest to, o czym ja właśnie myślę, bo mamy nowych sąsiadów, akurat ze ścianą. Ja wiem, mój mąż ich spotkał, ja razem zapukałam, bo mieli uchylone drzwi i nie wiedziałam, czy celowo, czy nie ogarnęli, ale jakby... I potem spotkałam się w garażu, mijając się w drzwiach. Ale właśnie nie wiem, to może oceniłam po prostu ich pobieżnie. Stwierdziłam, że chyba oni nie są zbyt przyjaźni. Powiedziałam im, że chyba nie.
Nie ma chemii.
Chyba nie czuję tego. A ona mówi, no przecież ty, może są spoko. Ja mówię, nie wiem, jak chcesz, to śmiało, nie? Może spróbować. Ja chyba nie będę próbować. I on się śmiał. I właśnie to jest ta kwestia, że warto właśnie wyjść tak, ze swoich ram, bo możesz się zdziwić, nie? I też w ogóle a propos sąsiadów i wpukania do drzwi, to my tak poznaliśmy sąsiadów swoich, bo się wprowadzili, do nas przyszli, nie? Że cześć, z tymi sąsiadami, bla, bla. To było dla nas zaskakujące, ale miłe.
Tak, właśnie, bo to jest takie, że mamy w głowie, no ja też mam, dobra, nie będę mówiła, że mamy wszyscy, nie? Bo mówię ze swojej perspektywy, że mam coś takiego, że po co się naprzykrzać,
co ludzie pomyślą, nie?
Tak, co sobie pomyślą, ale właśnie jak jesteś odbiorcą czegoś takiego, no to uważasz, że to jest, no, spoko i miłe właśnie, nie?
Tak,
więc to jest to po prostu w głowie.
I to jest właśnie, no, ja też o to bym myślałam, że ja bym się wyprowadzała do jakiegoś właśnie, nie wiem, czy jakichś domków, czy jakichś segmentów, czy coś, to bym chętnie popukała, bo chciałabym mieć, kto mieszka u mnie ze ścianą. Żebyśmy się, wiesz, widzieli, a nie tak. Jak tylko przychodzimy z głowami w dół, patrząc na buty, no bo to jest dziwne w ogóle jakaś akcja. Tak. Zachowujemy się naprawdę, jakbyśmy byli cudzysłowie dzicy, nie? Totalnie nieoswojenie, się dopiero wyszli skądś, w ogóle nie wiem, ze światów, z jaskini, jakie to światła i wiesz, o, nie wiem, jak się zachować. I to jest takie w ogóle właśnie, że brak nam... I właśnie, to jest takie narzekanie teraz, a propos różnicy pokoleń, że kiedyś to były czasy, no bo kiedyś ludzie ze sobą rozmawiali, kiedyś się znało sąsiadów, jak ja pamiętam z swojego dzieciństwa, że my się wszyscy znaliśmy, wiedzieliśmy, gdzie kto mieszka, kto jak ma na imię, nazwisko, znaliśmy ich dzieci, wymienialiśmy się kontaktami, wiesz, o co chodzi, że było więcej takich właśnie kontaktów. Teraz tego nie ma, teraz żeśmy zdziczeli, więc kiedyś były czasy.
Wiesz co, ale to jest kwestia RODO, nie, że i kwestia ochrony danych osobowych, to weszło... Kurwa, nie wiem, cofnę się teraz z jakiegoś archiwum, 90 któryś. Pamiętasz, że kiedyś były na wejściach do klatek listy mieszkańców? Teraz tego nie ma.
No nie ma.
I ostatnio właśnie byłam w Poznaniu, w jakiejś takiej totalnie starej kamienicy, i tam była lista.
No
nie?
Właśnie,
ja
chyba u mojej babci.
Chyba nawet zdjęcie zrobiłam tego.
U mojej babci chyba w bloku jest, nie wszędzie, niektórzy mają tylko numer mieszkania, a inni mają właśnie z nazwiska.
Tak. Kiedyś na drzwiach przecież ludzie pisali swoje imię i nazwisko.
Magister, inżynier, adwokat, no, adwokatka, to coś jakby... tam, żeby podkreślić status. Ale, lekarz, chirurżka.
Ale w bloku, w którym ja mieszkałam, kiedyś jako dziecko, to właśnie ludzie mieli, tam nie było żadnych inżynierów ani nic, tylko mieli po prostu imię i nazwisko. I jeszcze dzieci niektórzy dopisywali, nie, na tych drzwiach, żeby było wiadomo, kto tutaj mieszka. I myślę, że to też tak jakby... zmniejszało takie poczucie właśnie obcości, że wchodzisz gdzieś i nie wiesz, kto jest kim, dopóki właśnie nie zapukasz i nie zagadasz. No a to jest takie, no taka trochę blokada, nie?
Mm-hmm.
A tak to mówisz spod piątki, jak znasz czyjeś imię, to już zdejmuje taką trochę jakby właśnie tą pierwszą kłódkę.
Tak, ale właśnie, żeby do tego w ogóle, że to się wydarzyło, żeby ta kłódka spadła, no to właśnie musi być ta interakcja, nie?
No tak.
A wiesz, jak ty się właśnie, nie wiem, mijasz z kimś na schodach i ktoś cię zabija wzrokiem, chociaż się w ogóle nie znacie, to sobie myślisz, ja popełniłam błąd, nie? Albo mówię komuś dzień dobry, wiesz, albo trzymuję komuś drzwi i w ogóle patrzę na mnie człowiek, jakby była jakaś pojebana, nie? Bo chuj mi trzymasz te drzwi, sam sobie otworzę, nie? Tak, no ale jakby, wiesz, zwykła uprzejmość.
Tak.
I ja mam wrażenie, że to totalnie gdzieś zaniknęło, nie? Że jakby właśnie te czasy właśnie spowodowały to, że my jesteśmy bardziej zamknięci niż otwarci. Otwarci wiesz internetowo, ale zamknięci mam wrażenie na taką właśnie poznawanie ludzi o swoim otoczeniu. Nie mówię, że w ogóle wszędzie, ale w swoim otoczeniu, że jakby interesuje nas to, co się dzieje poza otoczeniem, a nie w otoczeniu. Że poza swoje wychodzimy bardziej bramki,
tak,
nie?
Tak, masz rację, że ciekawi nas to, co jest dalej, nie? Tak jakby za płotem, a nie we własnym ogródku.
Tak, dokładnie.
Ale tak sobie myślę, że... to może jest też kwestia człowieka, bo kiedyś w tym bloku, w którym mieszkam teraz, nie, jechałam windą i jakiś dziad stary, nie wiem ile on miał wtedy, z 80, a teraz już chyba nie żyje, bo go nie widzę od kilku lat, ale przypierdolił się do mnie, że ja jestem jakąś w ogóle, nie wiem, osobą nie z Warszawy i jak ja mam prawo w ogóle mieszkać w tym bloku, nie? Gdzie ja się urodziłam w Warszawie, więc no spieprzaj dziadu, dosłownie. Ale coś tam się do mnie przystrał, jak mu powiedziałam, że właśnie no... Nie wiem, o co mu chodzi, to że o, jakoś tutaj napływowo. Kurwa, typie.
Ale prosto... tak, kraulem wpłynęłam.
Tak, no ale właśnie to jest tak, że no stare osoby, które teoretycznie pamiętają te czasy, gdzie się zagadywało do sąsiadów i tam, nie wiem, no moja babcia pamięta czasy, kiedy szło się po ulicy, no wiadomo, że wtedy było mniej ludzi, no. Ale że mówiło się każdemu dzień dobry.
No
nie?
Tak.
Teraz jak zaczniesz napierdalać dzień dobry, to się nie zamkniesz do końca dnia tak naprawdę, bo cały czas są ludzie.
Nie, no ale właśnie widzisz, no dobra, to nawet jedno, ale drugie, to, że ty komuś powiesz dzień dobry, to jesteś pojebana, nie?
Tak.
To nie jest normalne. Tak. Ale już kiedyś się szło do sąsiada obcego po szklankę cukru, nie? Dzień dobry.
Tak.
Ja jestem spod numeru takiego, czy ma pan, pani, ile tam mąki, cukru, cokolwiek. Tak. Oddam. Dobra,
tak,
przykład,
ja pamiętam, że jak byłam mała, to w ogóle pukałam do obcych ludzi, żeby pieska pogłaskać, bo widziałam, że mają, nie? Więc sobie pomyślałam, że jakby ktoś do mnie przyszedł, to bym pomyślała, że jakiś jebnięty.
No, tak, i widzisz, i to jest to właśnie, coś to było kiedyś normalnymi zachowaniami, teraz traktujemy właśnie w formie dziwactw, czegoś tak. Dziwnego, niezrozumiałego, jakiegoś takiego, że o, podejrzane, po chuj tu puka.
Tak.
Bo mam psa? Nie, powiedzmy, że mam w domu, potem mi okradnie, jak wyjdę, nie?
Boże, to jest dla mnie po prostu, ja pierdolę, rzeczywiście milionerzy są wszędzie, w każdym mieszkaniu i tylko ludzie patrzą, żeby ich okraść.
Tak.
Boże, to jest po prostu dla mnie dramatyczne.
Zapraszam.
Tak.
Zapraszam do mnie. I kiedy rozmawiamy o różnicach pokoleń i tak naprawdę o tych młodszych pokoleń i starszych, to widzę właśnie między tymi pokoleniami taką przepaść technologiczną, że jakby to jest często powód niezrozumienia. I braku właśnie takiej ciekawości i inicjatywy poznania siebie nawzajem, nie? Mhm. Kiedy jesteś właśnie zaawansowany technologicznie, a drugim jest takim totalnym beztalenciem technologicznym, nie? I właśnie albo pójdziesz w tę stronę, że będziesz ciekawy świata i poznasz, albo nie. I właśnie potem mówię, nie wiesz, że o, młodzież jest taka, wiesz, zaawansowana technologicznie, ogólnie złożona z internetu, social mediów i tak dalej, to jest nieprawdą.
Raz, że nieprawdą, a dwa, mówi to pokolenie, które spędza każdą wolną minutę przed telewizorem, więc hello, gdzie tutaj w ogóle podstawy do oceniania innych,
nie? Tak, ale wiesz, że zawsze się ocenia łatwiej siebie, tylko innych, nie?
Tak.
Jakby łatwiej jest spojrzeć na ludzi i ich tam zjechać, niekoniecznie siebie. No to jest chyba smutne, że właśnie to mnie właśnie zaskakuje w ogóle, że wyobraź sobie teraz, nie wiem, że coś się pojawia na świecie, jeszcze innego niż internet i nie wiem, niech to coś teraz, i ty mówisz, nie będę tego się uczyć, nie będę go poznawać.
Tak, bo to tak jest skomplikowane.
Na przykład,
nie? Jakby ja nie jestem w stanie nawet sobie wyobrazić, tak, nie jestem w stanie się tak nawet w wyobraźni okopać, bo ja byłabym pierwszą osobą, która chce przetestować coś takiego nowego, nie? Bo właśnie... Mam tą potrzebę sprawdzania jakichś nowinek technologicznych i myślę, że kolejne pokolenia jakby nie będą miały tego problemu, a ludzie, którzy pamiętają, że kiedyś się jeździło tam kurwa bryczką właśnie i nagle się pojawił samochód, no to oni mają
takie... Oni żyją jeszcze?
Tak.
Okej.
Tak, no niektórzy jeszcze tak, no to oni mają takie zderzenie, w sensie, no zwłaszcza osoby, które żyją gdzieś tam pochodzą z terenów wiejskich, nie? No to na wsiach nie było. Przecież samochodów.
Tak, no dużo później.
Rower to ktoś tam miał, to już w ogóle panisko wielkie, nie? A...
No tak, ale wiesz, w tych czasach to kiedy świadomie decydujesz, że nie będziesz poznawać nowych rzeczy, to się z automatu wykluczasz.
No tak.
Totalnie.
Tak.
I zastanawiam się, jaki to jest sens.
Nie ma sensu. Odpowiem ci od razu, że to jakby... Nie wiem, czy te osoby... też takie skonfrontowane właśnie z tym swoim zamknięciem wiedziałyby, jaka jest tego przyczyna, bo wydaje mi się, że
jest strach przed nieznanym jedynie chyba.
Albo lenistwo może trochę takie, no bo
też
jednak to
być.
Trochę wysiłku wymaga.
No tak, ale wysiłku na początku, a potem to wiesz, lecisz, nie? To staje po prostu automatyczne po prostu. Wiesz.
Chociaż jak sobie myślę, że osoby w naszym wieku i młodsze pytają się na przykład influencerów o rzeczy, które trwają po prostu 15 sekund googlowania, no to chyba to jest lenistwo, nie? Że kurwa, to jest dostępne dla każdego, to nie jest wiedza tajemna.
A też coś, jakieś, czytałam jakieś badanie, że teraz właśnie pokolenia młodsze, że oni nie używają Google'a do sprawdzania informacji, tylko właśnie social mediów.
No, ale...
Typu jak coś tam, nie wiem, typu, nie wiem, szukałabyś, nie wiem, jak gotować ziemniaki, to raczej piszesz to w Google, nie?
No,
a oni tak piszą to na TikToku.
Ale przecież... A, no tak, bo TikTok ma taką opcję. No tak, bo TikTok istnieje.
No i jednak wracając do tematu pokoleń, to właśnie kwestia właśnie chyba chęci poznawania się. Przede wszystkim w ogóle. I żeby właśnie siebie tak nie szufladkować, nie przykładać sobie etykietek, bo to jest totalnie bez sensu. Bo to, czy jesteś boomersem, millennialsem, czy zetką, czy alfą, czy jest kolejnymi literkami,
tak,
to naprawdę, kurwa, nie ma znaczenia. Totalnie to nie ma znaczenia. W całokształcie właściwie chyba chodzi o to, żebyśmy byli dobrymi ludźmi. Tylko tak, tyle i aż tyle. Mam wrażenie. Bo to, czy mamy lat 15, 18, 60, 30, to też nie ma znaczenia. Też to cię nie określa w żaden sposób.
Tak, tak. No bo na koniec dnia tak bardzo ogólnie jesteś osobą żyjącą w czasach teraźniejszych, nie? I tak, jakby to się powinno liczyć, jaką nawet nie teraźniejszość chcesz kreować, tylko w jakich czasach chcesz żyć za 5-10 lat, bo jakby już teraz decydujesz o tym, jak to będzie wyglądało w przyszłości.
Tak, jedyne, co masz właściwy wpływ, to jedynie na swoją przyszłość poniekąd. Tak. Nie całościowo też, ale w dużej mierze jednak tak.
Tak. Więc na dzisiaj to tyle z tej rozmowy, w sumie bardziej pasjonującej niż mi się wydawało, że będzie. Więc dajcie znać, co o tym myślicie. Ale oczywiście to nie koniec tego odcinka, bo teraz pora na podcastowy klub książki.
Param, pam, pam, pam.
Książka, którą ja chcę polecić, to jest taka książka po prostu dająca w ryj na wejściu dosłownie, przechodząc przez próg Zagwiżdże, i to jest książka Wiktorii Bieżuńskiej. Gdzieś tam znalazłam informację, że to jest w ogóle debiut pisarski i jeśli to jest debiut, to naprawdę chcę przeczytać kolejną książkę, bo ta książka ma, ona ma 100 stron, w sensie łącznie 103 strony, więc tam odjąć te różne.
No tak.
I przy 8 stronie stwierdziłam, że kurwa, no po prostu nie dam rady tego dalej czytać i po co 2-3 kolejne strony odkładałam tą książkę, myślałam, no ja pierdolę, po prostu no wejdę tam i trzasnę jednego i drugiego, nie? Bo to jest książka o dziewczynce, która jakby podsumowując, jest własnością rodziców, nie? Jakby nieważne jest to, kim ona jest. Gdzieś tam się dowiadujemy, to też z kontekstu, że ma około 7 lat, nie? Nie jest ważne, co lubi, czego nie lubi. Po prostu jest takie, kurwa, toksyczne lata 80. i 90., nie? Taka najgorsza wersja dzieciństwa z tamtych czasów, gdzie dziecko jest po prostu bite, nie liczy się nic, co myśli, po prostu ma wykonywać polecenia, bo gdzieś tam rodzice się zdecydowali mieć to dziecko, nawet nie chcąc, tylko właśnie pod kątem tego, że o, no jak nie mieć dziecka, nie? To jest, rodzisz się, dorastasz, kończysz szkołę, bierzesz ślub, dziecko, nara, nie? I każdy, nieważne czy w ogóle ma taką potrzebę, czy nie. I to jest taka kurwa książka, że ją czytałam i naprawdę miałam ochotę tam wejść i pobić tych rodziców za to, co robili temu dziecku, no bo po prostu masakra. To jest taka mieszanka najgorszych emocji i wyzwala też takie kurwa ostrą reakcję, żeby zastopować tą niesprawiedliwość, nie? I tą brutalność. I takie, no kurwa, nie wiem, nienawiść do swojego własnego dziecka, nie? I to jakby międzypokoleniowo, bo ta dziewczynka była nienawidzona i przez rówieśników, i przez rodziców, i przez babcię, i w ogóle, no ja pierdolę po prostu. Jeszcze tam ojciec alkoholik to w ogóle taka mieszanka, ale matka nie lepsza generalnie.
A w ogóle czytałaś o tej książce coś więcej? W sensie nie. O autorce, skąd się pomysł wziął i w ogóle?
Nie, w ogóle
to
totalnie.
Czy to jest w ogóle ciekawe?
Nie czytałam w sumie. Może rzeczywiście przeczytam, ale no naprawdę nawet teraz jak myślę o tej książce, coś mi się gorąco robi, bo
ja widziałam w internecie, mignęło mi gdzieś tam z tyłu głowy, ją miałam i sobie po prostu dodam pewnie na czytnik.
Tak, tak.
I po nią sięgnę. ale jak mówisz, to może być trudna. Właśnie nie czytałaś tych chyba Wron, tej Petry Dworakowej
nie,
w końcu.
Nie.
No właśnie to sobie ciekawa jestem właśnie w zestawieniu z tymi Wronami, chyba, to może nie mylę się chyba. Z Wronami, jakie to będzie dla mnie zestawienie. To też była cienka książka, mega naładowana takimi właśnie emocjami.
No właśnie, muszę sobie dodać te Wrony jeszcze.
No, muszę zobaczyć, takie nas sprawdzę sobie na pewno. Ale nie wiem, czy jestem gotowa. Czy to czas mojego życia, że chcę.
Ja nie wiem, czy na takie coś można być gotowym, nie? Bo to jest taka kurwa, no nieuzasadniona niczym przemoc wobec osoby zależnej od ciebie, nie? I to
jest właśnie chyba, mam sobie pokazane, do czego prowadzi presja posiadania dzieci. Nawet jeżeli tego dziecka nie chcesz.
Tak.
To po pierwsze. A po drugie też problem właśnie z, no mówię wprost, aborcją, nie? Że jej nie masz.
Tak.
Zaszła w ciążę, nawet nic nie zrobisz, jeżeli na to nie stać. Tak. I to potem są konsekwencje, że dzieci są po prostu kulą u nogi, problemem.
Tak, tak. I później są maltretowane, mordowane. Jakby to, że urodzone dziecko zostaje zabite, to trudno, nie? Ale masz urodzić.
Tak. I to jest właśnie to, że do tego prowadzą często właśnie ciąże, które są z przymusu powiedzmy donoszone i te dzieci są urodzone.
Tak.
To chyba najgorsze, co może być.
Tak, więc jakby no mówię, ciężka, cienka, przeczytam ją, nie wiem, w 3-4 godziny, ale kurwa no masakryczna, zwłaszcza jak pamiętam, jakby nie dotyczyło mnie coś takiego, nie, ale fragmenty, elementy właśnie takiego ignorowania mnie jako osoby, która myśli i czuje i jednak zauważa, jak wygląda rzeczywistość, nie? Takie traktowanie, że o, dziecko głupie, to coś w stylu dzieci i ryby głosu nie mają, nie? Że są takim, kurwa, elementem, który jest, ale to, że coś tam sobie poczuje albo, nie wiem, jest mu przykro, to, kurwa, co nie mój problem, nie? Okay. Więc tak.
Okej. Okay. Ja też nie mam takiej bardzo lekkiej książki. Znaczy, że jest już twoja. To jest tak, tytuł to A hipopotamy żywcem się ugotowały. Autor jest jeden William, nie wiem, Burroughs, nie mam pojęcia, i Jack Kero, coś tam. Nie mam pojęcia, jak to się czyta.
Tutaj pokaż, nie wiem.
Pokazuję tobie nazwiska.
Okay.
To jest reportaż z Czarnego Stali Amerykańskiej i to jest reportaż, który opowiada o morderstwie, które wstrząsnęło tam w czasach, tych, które się wydarzyło, to było chyba lata 80. bodajże, jakoś tak. Chociaż nie, przesadziłam, nie było 80. 50. jakoś tak, 60. Ogólnie ta książka sama w sobie jest napisana takim językiem bardzo lekkim, jest taka bardzo w ogóle lekka, taka żywa, bym powiedziała, ale czytając ją trochę się wkurzałam na te postacie, które to są, bo to jest w ogóle historia na faktach, tylko jakby w tej książce są zmienione postacie, imiona, nazwiska i tak dalej, i to potem po słowie jest wyjaśnione, kto kim był, o całej zawiłości z tym morderstwem, skąd to się wzięło, ale to są takie główne dwie postacie, jest Filip i ten gość ma chyba na imię Dennis albo Dany, i właśnie między nimi jest taka relacja, że jaka po prostu patrzyłam, było mi tak strasznie, pożyłam wkurwionego Filipa, który był takim tanym chamem, bucem, w ogóle pomiatał tym chłopakiem, ten Dany, a że Dany był jego starszy, nie, bo to był starszy gościu, który się w nim kochał. I po prostu, a ten Dany po prostu chodził i się właściwie przed nim pokładał, prościł, go łaził, po prostu był od niego wręcz, był w nim zafascynowany, jakby uzależniony od niego. I z jednej strony się wkurwiałam się do tego Filipa, który był tanym chujem, a z drugiej strony myślałam do chłopaka, a drugiej strony myślałam, jesteś dorosłym mężczyzną. I wiesz, i po prostu, że jesteś tak uzależniony od kogoś, tak z nim chodzisz. I jakby rozumiem te napięcia, dlaczego doszło do tego morderstwa, dlaczego oni się pokłócili i tak dalej. Ale sam fakt tego czytania tego, co tam się wydarzyło właśnie, skąd to się brało, że tak, i w ogóle nie wierzyłaś, że to, takie rzeczy się mogą dziać, że to się do tej pory dzieje, że ktoś się w tobie, wiesz, jest swoim, no teraz będzie stalkerem właściwie, nie? Więc to jest taki właśnie przykład takiego stalkingu w latach właśnie 50., który pokazuje, czego może dojść, nie? Jest tam też taka kwestia poruszania trochę problemu, że nie to może nie do problemu, ale kwestii poczucia winy, co z tym zrobisz, nie? Czy właśnie udźwigniesz to i będziesz żył dalej, dobrze się nie stało, czy jeśli są dorosłą i pójdziesz po konsekwencje swojego czynu, nie? Więc to było spoko. Druga rzecz, która mnie właściwie też szokowała, że tam był jeden gościu, który był powiedzmy w jakiś sposób majętny i oni tam byli grupka znajomych i on wszystkim wszystko stawia, bo oni przychodzili, o, William ma zawsze kasę. William, weź zapłać. I wiesz, i to strasznie. I dla mnie ta książka z jednej strony była ciekawa, ale to mnie tak wkurwiała. Mm-hmm. Te osoby, które na te postacie, które tam były, że to byli naprawdę żywi ludzie, są prawdziwe historie. A to sobie myślę, ja pierdolę, jakbym ja miał taki znajomy pasożytu, bo to się inaczej nie da nazwać, to bym w ogóle uciekał od takich relacji. A kogoś, co mnie wiesz, ciągle by mnie na kasę naciągał i doił mnie jak złoto, nie?
No tak.
Ja wiesz, że przychodzę do ciebie, otwierają swoją lodówkę, jedzą i mówią, ej, zapłać, kup coś tam, wiesz. Jedzą za jego, piją za jego, bawią się za jego. Mm-hmm. Masakra. To jest bardzo, bardzo ciekawa książka pod tym względem. No i tytuł, tego tam doczytałam, że on właśnie nawiązuje do tego, że tam w tych czasach w jakimś cyrku był pożar i te hipopotamy się...
A, tak czytam, że to chyba Burrow.
No właśnie, nie jestem pewna.
To się...
Tak. I bo ta książka chyba czekała 60 lat, 4 albo 6 lat na wydanie, bo oni nie chcieli jej wydać, ci autorzy tej książki, mm-hmm. za życia i dopiero po śmierci została wydana. Więc to jest ta książka, która była...
Ale oni byli uczestnikami
tak,
tego?
Tak.
A, to może dlatego nie chcieli, że tak. ich oceniali.
Tak, zgadza się. Ale właśnie też to, że nie chcieli jej wydać i żeby ta książka, ta cała historia tego zabójstwa, ona była owiana legendą, bo właśnie nikt nic nie mówi, nic nie wiadomo i było pewne takie, wiesz, niedopowiedzenie o tym. Więc taka w Ameryce to jest, wiesz, inny świat, to tak pokazuje mocno. I ja bardzo polecam, bo jest super napisana. Ciekawy w ogóle, ciekawy właśnie sposób, że morderstwo można przedstawić wesoło, nie? Wiesz, okay. Że to jest w ogóle... Że wiesz, że czytasz i wiesz, do czego to doprowadzi, no bo to od samego początku powiedziane, napisane na okładce tutaj to wiesz, ale właśnie sam fakt tej narracji, tego, co jest wprowadzone, to sobie myślisz, że to jest aż niewiarygodne, że można w ten sposób ugryźć taki temat, nie? Mm-hmm. Więc pod tym względem mocno, mocno polecam. To jest taka książka typowa na jeden dzień. Mm-hmm. Tak, to moje polecenie na dzisiaj. Trochę lżejsze niż twoje.
Tak, no. Zdecydowanie. Tak.
No i to na dzisiaj wszystko. Zapraszamy Was oczywiście do komentowania tego odcinka, do subskrybowania naszego kanału, do obserwowania nas na Spotify'u, TikToku i YouTubie i Instagramie i dzielenia się naszymi odcinkami dalej.
Tak, i komentowaniu, czy Wam się podobało, czy Wam się nie podobało, bo to też jest istotne.
Dokładnie tak. I do usłyszenia.
Za tydzień.
Pa.